przy gorącym stole.
Dzień dobry Państwu, 18.30, Adam Michalkiewicz, kłaniam się Państwu. Czas na polityczne podsumowanie najważniejszych wydarzeń. Przy naszym telefonie na razie jeden gość, pan poseł Jarosław Urbaniak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Ale za chwilę połączymy się jeszcze telefonicznie z panem posłem Bartłomiejem Wróblewskim z Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że za chwilę uda nam się do pana posła zadzwonić, ale zaczniemy rozmowę oczywiście z panem posłem z Koalicji Obywatelskiej, z panem Jarosławem Urbaniakiem. Zaczniemy od Białorusi naszą rozmowę. Kandydatka opozycji Swiatłana Cichanouska zakwestionowała oficjalne wyniki wczorajszych wyborów prezydenckich. Według danych Centralnej Komisji Wyborczej Białorusi wybory wygrał Aleksander Łukaszenka, który uzyskał ponad 80% głosów, a przedstawicielka opozycji niecałe 10% poparcia. I teraz jest reakcja władz innych krajów. Premier Mateusz Morawiecki w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącej Komisji Europejskiej apeluje o zwołanie nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w sprawie wydarzeń na Białorusi. Panie pośle, czy to dobry pomysł? Czy podoba się panu reakcja polskich władz na wydarzenia na Białorusi? Pytanie do Jarosława Urbaniaka z Koalicji Obywatelskiej.
No, panie redaktorze, no, to jest dziwne pytanie, czy mi się podoba.
Czy, to pan odpowiadał za politykę zagraniczną, czy ta reakcja wyglądałaby inaczej?
Szczerze powiedziawszy, tak. Politykę zagraniczną przede wszystkim tam, gdzie się szuka przyjaciół, a szukamy takich w sprawie połączenia sił przeciwko temu, co się dzieje na Białorusi, zawsze prowadzi się w ciszy gabinetów, a nie przed mikrofonami. A to nie tylko Polska jest zdziwiona tym, co wczoraj wydarzyło i dzisiaj nadal dzieje się na Białorusi, ale wiele krajów Unii Europejskiej. I takie wybieganie przez szereg, jak osiołek w szereku, to ja i proszenie o zwołanie posiedzenia.
A to wybieganie przed szereg jest właśnie?
No tak, no w takiej sytuacji zostawia się pole dla tych, którzy sprawują odpowiednie funkcje w Unii Europejskiej. I myślę, że żaden z krajów nie powinien tutaj jakoś szczególnie wybiegać, bo nasza wiarygodność, to znaczy wiarygodność rządów PiS-u w zakresie polityki w stosunku do Białorusi, no jest no nie najlepsza. A być taka powinna ze względu na to, że to jednak jest nasz bezpośredni sąsiad. No, pamiętamy słynne słowa marszałka Karczewskiego o ciepłym człowieku. Dzisiejszy komentarz poranny ministra Ziobro mnie osobiście bardzo niepokoi, kiedy on mówi o tym, że trzeba spojrzeć na sprawę w szerszym kontekście. Ja w tym szerszym kontekście na to wszystko, co się dzieje po zakończonych wyborach prezydenckich, patrzę w Polsce, patrzę w taki sposób, że to wiele spraw, w tym także ważnych dla naszej polityki zagranicznej, jak ta sprawa białoruska, ale także wewnętrznych, ale także stosunki z Unią Europejską, są ofiarą wojny między Mateuszem Morawieckim, premierem, a ministrem Ziobro.
Panie pośle, ale
takie wzajemne,
żebyśmy się też dobrze rozumieli,
tak?
Ta reakcja premiera Mateusza Morawieckiego, czyli apel o zwołanie, to błąd? O zwołanie szczytu, nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej? No, może potrzebny jest taki lobbying, takie nawoływanie jednak?
Dobrze zrozumiany. Pan zapytał, co ja bym zrobił. Ja bym zrobił to samo, ale nie w świetle kamer, tylko bym użył telefonu. I
a dlaczego nie w świetle kamer tak naprawdę?
No bo a to znaczy, że nasi partnerzy w Unii Europejskiej, którzy nie zdążyli przed Mateuszem Morawieckim, mają inny stosunek do tego, co się dzieje w Białorusi. No tak się sprawnie załatwia. No, partnerzy, którzy traktują się po partnersku, załatwiają takie rzeczy jednak w ciszy gabinetów, telefonami dyplomatycznymi, a później ogłaszają, a mogą to być przywódcy Unii Europejskiej, że jutro jest spotkanie takiego gremium, a pojutrze takiego gremium i szukamy wspólnego stanowiska i tego, jak zareagować na to, co się na Białorusi stało, no bo stało się coś wielkiego. Jak popatrzymy chociażby na obrazki sprzed wyborów, ile ludzi gromadziło się na wiecach opozycji na Białorusi, to się wierzyć nie chce, że tam nie wszyscy z tych, którzy mieli ochotę chodzić na te spotkania wyborcze, zagłosowali na opozycję. No. Tak by to wyglądało, tak mało głosów.
Panie pośle, jest szansa, że rząd i opozycja w Polsce będzie mówić jednym głosem w sprawie Białorusi?
Nie, bo ja już też to powiedziałem, że póki co rząd nie mówi jednym głosem. To jest problem. To jest problem, że co innego mówi premier.
A czy to nie jest taka sprawa, która jednak powinna być ponad te nasze wewnętrzne polskie podziały?
Ale, panie redaktorze, nasz stosunek do wschodnich sąsiadów, nie tylko do Białorusi, jest sprawą bardzo ważną. To jest istota naszej racji stanu. I to, co od lat się dzieje ze strony Federacji Rosyjskiej w stosunku do Polski, myślę, że jest ważne i zawsze powinno nas mocno niepokoić. Natomiast to, co dzisiaj jest niebezpieczne, bo pan pyta, czy jest możliwość wspólnego stanowiska. No nie ma tego.
Zastanawiam się, czy to nie jest taka sprawa, panie pośle, która jest kluczowa.
Kluczowa, tak, to niech pan zapyta, jak pojawi się...
Czekamy jeszcze na połączenie, jeszcze nie ma z nami posła Wróblewskiego.
Jak to jest, że premier Morawiecki wzywa organy Unii Europejskiej do tego, żeby zwołać różnego rodzaju spotkania na szczycie europejskim, to jest raz, a z drugiej strony mamy wymijającą wypowiedź pana ministra Ziobry z dzisiejszego poranka, że to nie można tak krytykować, trzeba, ja też zapamiętałem te słowa, spojrzeć na to w szerszym kontekście. No i z drugiej strony też wypowiedź, którą słyszałem pana marszałka Terleckiego, który mówi, że to właściwie wszystko, co my możemy więcej zrobić i jak to w stylu pana Terleckiego rzucił niesmacznym żartem o tym, czy możemy wysłać tam czołgi. To jest z pewnością nieadekwatna reakcja. Wydaje mi się, że rząd polski, że państwo polskie powinno reagować tak, jak reagowało na wolnościowe wydarzenia z tego czasu na Ukrainie. I to zaangażowanie powinno być tutaj równie takie samo. A póki co nie jest.
Pytanie teraz o reakcję Unii Europejskiej. Jeśli dojdzie do takiego szczytu, jeśli dojdzie do jakiegoś spotkania na szczycie w Unii Europejskiej, to jakie będzie stanowisko Unii Europejskiej? Co Unia Europejska może zaoferować Białorusi?
Mam nadzieję, że coś może zaoferować, bo mamy tutaj taką dość dziwną i niebezpieczną sytuację, o której mówią od wczoraj specjaliści od polityki wschodniej, że z drugiej strony możemy ostrymi reakcjami jak Unia Europejska wepchnąć Białoruś w ręce Rosji, na czym z pewnością nam nie zależy.
Ale perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej albo stowarzyszenia z Unią Europejską to jest coś realnego?
Mam wrażenie, że chyba nie, wie pan, po tym, co się dzieje w Polsce od 2015 roku, co się dzieje na Węgrzech, przeciwnicy rozszerzania Unii Europejskiej w tak zwanej Starej Unii są coraz silniejsi i pokazywanie tego łamania praworządności w Polsce, tego likwidowanie niezależnych mediów na Węgrzech, to myślę, że też wyraźny sygnał, że branie sobie kolejnego garba na plecy jest niewskazane. Tutaj myślę, że nie należy liczyć aż na tak dalekie propozycje ze strony Unii Europejskiej.
To co ta Unia może zaoferować tym Białorusinom? Zakładamy, że Łukaszenka odchodzi i co dalej?
No Łukaszenka póki co to zdaje się odszedł, bo szybko uciekł na
To już zostało sprostowane, że jednak nie wyleciał do tej Turcji, że to były jednak nieprawdziwe informacje, chociaż co jest prawdą, a co nieprawdą, to pewnie nikt do końca nie wie. Jasne.
Czasem się dowiemy, to tak jak Stalin spacerował po dworcu kolejowym, gdy wojska niemieckie zbliżały się do Moskwy. I też do końca nie wiemy, czy spacerował, czy już ten pociąg odjechał, czy w ogóle tam poszedł. Białoruś jest zamknięta informacyjnie, więc jaka jest prawda o tej ucieczce, trudno powiedzieć. Może gdy dostał informację, że sytuacja jest opanowana przez służby, to zawrócił albo nie wystartował. No, trudno powiedzieć. Natomiast sytuacja jest z pewnością bardzo ciężka.
To co, panie pośle, wrócę do tego pytania, to co my możemy zaoferować tym Białorusinom? Obalą tego Łukaszenkę i co?
A gdy obalą Łukaszenkę, to już jest zupełnie inna sprawa, bo rzeczywiście to, co dzieje się na Białorusi, to jak oni podchodzą do sprawy demokracji, wolności, praw obywatelskich, napawa naprawdę dużym optymizmem. Ale obawiam się, że Unia Europejska i my póki co będziemy rozmawiać z Łukaszenką i jego należy nakłonić do tego, żeby zaprzestał represji, zaprzestał aresztowań politycznych i tego wszystkiego.
Czy spodziewa...
Natomiast no, jak za każdym razem, ja jestem zwolennikiem tego, że politykę międzynarodową toczy się jednak po cichu, bo w tym przypadku ważna jest skuteczność.
Czy jak jest po cichu, to jest skutecznie, a jak jest głośno, to jest nieskutecznie?
Nie, panie redaktorze, ja wiem, że pan jest dziennikarzem, pan by chciał wszystko, ale z drugiej strony jest tak, że jak jest po cichu, jest większa szansa na skuteczność. To nie jest jedyny warunek sprawnego i skutecznego prowadzenia polityki zagranicznej, no ale w takich sytuacjach jak ta, która jest naprawdę mocno napięta, wydaje się, że trzeba dać politykom z najwyższego szczebla, specjalistą od polityki wschodniej, dyplomatą chwilę na znalezienie pomysłu i próbę rozwiązania tego problemu.
Czy rosyjska dyplomacja działa po cichu w tej sprawie, w sprawie Białorusi? Bo mam wrażenie, że ta reakcja Rosji taka delikatna bardzo. Nie ma jakichś mocnych stanowisk, nie ma wystąpienia Władimira Putina, który by twardo uderzył ręką. To oni działają po cichu w tej sprawie?
Działanie w dyplomacji po cichu to, tak patrząc historycznie, to specjalność Rosjan.
Zielone ludziki na Ukrainie, tak po cichu?
A, to wie pan, to ja myślałem
o wcześniejszych jeszcze, takiej, dobrze, to ja współczesnej bardziej.
Bardzo długiej, tak, to jest... Myślę, że tutaj my zawsze używaliśmy wzorców francuskich, które też preferowały cichą politykę, no ale to rosyjskie przysłowie w czasach, kiedy rzadko uczy się języka rosyjskiego, ty się jedziesz, dalszy budziesz, czyli cicho jedziesz, dalej zajedziesz, dalej będziesz, to nie jest polskim przysłowiem, jest rosyjskim. I oni to skutecznie stosują od lat, także w polityce międzynarodowej.
To pytanie o te reakcje Rosji. Spodziewa pan się, że Rosja będzie spokojnie przyglądać się temu, co dzieje się u ich zachodniego sąsiada?
Nie. Białoruś jest z pewnością bardzo ważna. Białoruś jest takim, jakby to delikatnie właśnie określić, takim pewnym zawodem Rosji i Putina, bo przecież zbir, który formalnie powstał przez laty i nie kto inny jak Łukaszenka obiecał i Unię Walutową, i właściwie połączenie z Federacją Rosyjską.
Przepraszam, panie pośle, bo chyba nam się udało połączyć z posłem Wróblewskim, jeśli się słyszę. Chcę tylko sprawdzić łącze, czy się słyszymy, tak? Dzień dobry.
Tak, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panu. Panie pośle, rozmawiamy o Białorusi z panem posłem Jarosławem Urbaniakiem. Proszę, panie pośle, żeby pan dokończył jeszcze wątek o Rosji pan mówił. Przepraszam, że za to wtrącę, ale chciałem sprawdzić, czy udało nam się dodzwonić do pana posła.
No i chciałem tylko powiedzieć, że to jest z pewnością kraj, który cieszy się wielkim zainteresowaniem Rosji. I to cisza nie jest z pewnością przypadkowo i nie należy jej traktować jako braku zainteresowania, a raczej właśnie tego, że Putin, że Kreml myślą, co zrobić i czekają na reakcję Unii Europejskiej. No, pozwolę sobie zauważyć, że na reakcję Trumpa pewnie nie czekają.
I teraz oddajmy głos panu posłowi Bartłomiejowi Wróblewskiemu, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, rozmawiamy o sytuacji na Białorusi. Czy pana zdaniem polska dyplomacja w tej sprawie powinna być bardzo aktywna? Czy to powinna być teraz nasza rola, taką bycie przywódcą tego głosu Białorusi w Europie?
Polska jest i powinna być aktywna. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej i zdecydowaną reakcję Unii Europejskiej na wydarzenia na Białorusi. Mamy obowiązek solidarnie wspierać Białorusinów. Taka jest zresztą polska polityka od początku lat 90. Polska była pierwszym, a w każdym razie jednym z pierwszych krajów, który wsparł niepodległość państw, które powstały po upadku Związku Radzieckiego. I tutaj nasza polityka wschodnia pod tym względem jest zawsze i od lat bardzo konsekwentna. Nie godzimy się na używanie przemocy wobec pokojowo protestujących. Te aresztowania działaczy opozycji, zakłócenie demokratycznych wyborów, które no, w wielu formach nastąpiło w ostatnich dniach. Nie zgadzamy się z tym. Uważamy, że społeczeństwo Białorusi ma prawo do wyrażania swoich opinii, w szczególności w czasie wyborów. Także staramy się tą sprawę przedstawiać i na arenie międzynarodowej, ale także jesteśmy w bliskich relacjach z naszymi wschodnimi sąsiadami, z Litwą, z Ukrainą i także w naszej części Europy wspieramy no, te pokojowe przemiany, które zaczęły się dokonywać na Białorusi.
Panie pośle, pan Urbaniak, zanim się udało nam z panem połączyć, no, wątpił w skuteczność polskiej dyplomacji, jeśli mogę tak podsumować tę naszą wcześniejszą rozmowę. Polski głos będzie słyszany w Unii Europejskiej?
Ja myślę, że polski głos w Unii Europejskiej, w szczególności jeśli chodzi o sprawy polityki wschodniej, środkowoeuropejskiej, jest słyszany. No, przypomnę, że jednak Polska w ostatnich latach była bardzo skuteczna, jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Dużo większa liczba wojsk amerykańskich, podpisywana właśnie umowa ze Stanami Zjednoczonymi. Mike Pompeo będzie tutaj ją sygnował ze strony amerykańskiej. To wzmocnienie bezpieczeństwa dotyczy nie tylko Polski, ale także Litwy, państw nadbałtyckich. Polska była i aktywna, i skuteczna, jeśli chodzi także o wsparcie Ukrainy. Dlatego nie ma powodów, żeby powątpiewać. Ja nie podoba mi się, że to, co było takim elementem no, łączącym różne strony politycznego sporu przez ostatnie 30 lat, jest dzisiaj przez opozycję, która przegrała kolejne wybory, wykorzystywane do prowadzenia jakiejś walki politycznej w Polsce. No, czemu to służy? W sytuacji, kiedy zamiast tutaj skonsolidować siły, starać się wesprzeć tych Białorusinów, którzy walczą o taką no, szerszą demokrację na Białorusi. No, tutaj pan poseł próbuje z polityki zagranicznej czynić znowu kolejne takie pole polskiego piekiełka. To niczemu nie służy, panie pośle. W tej sprawie możemy i powinniśmy mówić jednym głosem.
To wywołany do odpowiedzi Rosław Urbaniak. Czy pan robi piekiełko z tej sprawy?
No nie robię piekiełka i pan poseł prawdopodobnie nie słyszał mojej wypowiedzi. Pewnie komentarzem może jakichś moich kolegów, bo mieliśmy kłopot z połączeniem się z panem posłem. Ja powiedziałem, że, bo pan redaktor zapytał mnie właśnie o to, czy jest możliwość stanowiska ponad podziałami, że taka możliwość istnieje, tylko problemem dla mnie jest rozbieżność stanowisk wewnątrz rządzącej ekipy. Różnica wyraźna w wypowiedziach między tym, co mówi premier Morawiecki, a dziwnymi wypowiedziami pana ministra Ziobry i pana marszałka Terleckiego. No,
ale panie pośle, wątpił pan jednak, skrytykował pan jednak ten pomysł premiera Morawieckiego, tak? Reakcję, żeby zwołać w tej chwili nadzwyczajny szczyt.
Krytykowałem to, że on to nagłaśnia.
No właśnie, no ale dlaczego ma nie nagłaśniać tego?
Bo no, tak ciągle rzeczy, tego... Takie rzeczy robi się, mówiąc...
Po cichu.
Po cichu, kolokwialnie mówiąc, dyplomatycznie. No, to się robi po cichu. Ważne jest, żeby do spotkania doszło i żeby nikogo nie stawiać w dziwnej sytuacji. I takie rzeczy, no wie pan, jak pan zaprasza na imieniny swoją rodzinę, nie nagłaśnia pan też tego na Facebooku. Tylko zaprasza po prostu te osoby, które chce, żeby przyszły. Dyplomacja czasami nie różni się od po prostu zwykłego, dobrego wychowania i stosunków międzyludzkich, jakie my mamy ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi czy członkami rodziny.
Dzisiaj nagłośniłem, że tam panowie będziecie gośćmi programu, więc nie wiem, czy jestem dobrze teraz wychowany.
Pan teraz pan, naciąga pan, mocno pan naciąga. No nie zapraszał pan na imieniny, tylko do programu,
tak
w którym my występujemy.
Tak jest, to nie są imieniny. Panie pośle, teraz pytanie do pana posła Wróblewskiego. Proszę o odniesienie się też do tych zarzutów posła Urbaniaka, że wewnątrz władzy są różne podejścia. Minister Ziobro, premier Morawiecki, faktycznie to jest jakiś tutaj konflikt i też sprawa białoruska w tym wszystkim?
Nie, mi się wydaje, że to nie ma, że to jest jakieś są nadinterpretacje pana posła. No, politykę zagraniczną prowadzi rząd. No, premier jest szefem rządu, więc jego stanowisko jest najbardziej miarodajne dla całej naszej formacji. Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości zresztą w tej sprawie od wielu lat jest bardzo konsekwentne. budowanie relacji ze społeczeństwami i z państwami całej środkowej, środkowo-wschodniej Europy, przecież inicjatywy Trójmorza, a wcześniej wiele innych inicjatyw. Więc jakby nie za bardzo rozumiem tą wypowiedź pana posła. Zawsze mogą istnieć jakieś różnice, jeśli chodzi o kwestie drugo-, czy trzecio-, czy czwartorzędne, ale w takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z dramatycznymi wydarzeniami na Białorusi, które wydarzyły się w ostatnich godzinach, to raczej trzeba zwierać szyki. Z jednej strony jest potrzeba takiego solidarnego wyrażania naszej sympatii do społeczeństwa białoruskiego i podejmowania działań w obronie tego społeczeństwa. Więc w tym momencie eksponowanie różnic i podkreślanie, że jakieś elementy nie są jasne, niczemu nie służy. No bo wiadomo, że...
Panie pośle, pytanie jeszcze,
jeśli chodzi o szczegóły, zrozumiałe są różnice zdań, które czasami wynikają z jakichś różnych perspektyw. Natomiast tutaj nasza polityka powinna być spójna, niezależnie kto w Polsce rządzi. Czy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, wcześniej rządziła Platforma Obywatelska. No jeśli będziemy wobec naszych sąsiadów się zachowywać w taki sposób, żeby czas dramatyczny dla nich spędzać na wzajemnych przepychankach i kłótniach, to do niczego nie dojdziemy.
Panie pośle, teraz pytanie, co Unia Europejska może...
To przepychanki są wewnątrz PiSu.
Znaczy, dobrze, to zostawmy już, kto kogo przepycha.
Ziobro jakby nie, na to nie patrzył.
Kilka dni temu mieliśmy zaprzysiężenie prezydenta i widzieliśmy tutaj postawę Platformy Obywatelskiej. Są takie momenty, kiedy onse i anse należy odłożyć na bok. No, musimy się zachowywać, kiedyś mówiłem...
Panowie, wróćmy jeszcze na chwilę na Białoruś, wrócimy do Warszawy.
I momentu zaprzysiężenia prezydenta, ale szczególnie też takiego, kiedy naprawdę trzeba wesprzeć Białoruś, trzeba budować, dobrą atmosferę i współpracę w Europie, żeby ta...
Panie pośle, pytanie do pana posła Wróblewskiego, przepraszam, ale mamy mało czasu, a chciałbym jeszcze poruszyć inne tematy. Krótko proszę o odpowiedź do pana posła Wróblewskiego. Co Unia Europejska może zaoferować Białorusi? Jaką mamy dla nich ofertę? Czego oni mogą od nas oczekiwać? Co mogą dostać?
Społeczeństwo i państwo białoruskie mogą oczekiwać i otrzymają wsparcie z Europy, natomiast oczekujemy, że będą zachowane standardy demokratyczne. Że
A co
będą
to znaczy wsparcie, panie pośle?
Myślę, że wsparcie różnego rodzaju, także wsparcie finansowe, infrastrukturalne. Białoruś może liczyć na podaną dłoni pomoc ze strony Europy w różnych wymiarach, także w wymiarze ekonomicznym. Natomiast oczekujemy od władz białoruskich, że tak jak w innych państwach europejskich, że będą się odbywać wolne wybory, że obywatele będą mogli korzystać ze swoich praw, praw człowieka, praw obywatelskich, że nie będzie dochodziło do takich sytuacji, jakich świadkami byliśmy w ostatnich godzinach, że wyniki wyborów demokratycznych, jakikolwiek nie byłby ich wynik, będą też przez władze białoruskie akceptowane.
I zmienimy teraz temat. Chciałbym przejść teraz do polityki krajowej. Pytanie o koronawirusa. Czy panowie mieli test na koronawirusa? Pan poseł Wróblewski, pan poseł Urbaniak, któryś z panów się przyzna, czy nie chcecie panu
Ja nie miałem testu na koronawirusa. Z mojego otoczenia na szczęście na razie też nikt nie zachorował.
Krąży ten koronawirus w parlamencie. Pan poseł Wróblewski uczestniczył w Zgromadzeniu Narodowym. Pan Urbaniak,
tak,
z tego co widziałem, to nie.
Narodowym, tak.
Pan Urbaniak nie, tak? Czy nie widziałem pana?
Nie
był pan w delegacji.
Jest też z Ostrowa Wielkopolskiego. Mam nadzieję, że jutro zrobię test. Sytuacja na południu Wielkopolski jest jedną z najgorszych w tej chwili w
Ostrzeszów w tej chwili
kraju.
Jest w bardzo trudnej sytuacji, powiat ostrzeszowski.
Wie pan, to są kwestie takie czysto administracyjne.
To prawda, bo Ostrów też, Mikstat leży w takim miejscu, że...
Epicentrum to jest duży zakład pracy w Mikstacie.
Na granicy tak naprawdę.
I on jest na granicy i ludzie pracują nie tylko z tych dwóch powiatów, ale i z innych. No i rozlało się po całej okolicy, więc jest tego sporo. W Ostrowie jedna z radnych ma wynik dodatni. Dzisiaj usłyszałem, że jedna z urzędniczek w urzędzie miasta...
A pan jest teraz na kwarantannie? Nie.
Nie. To jest taka dobrowolna mała izolacja, którą stosuję cały czas. Jeśli nie ma konieczności, to lepiej nie wchodzić w kontakt z innymi ludźmi.
I pytanie o czerwoną i żółtą strefę. Czy to nam pomoże w walce z koronawirusem? Mamy dwa powiaty w Wielkopolsce, powiat ostrzeszowski czerwony, powiat kępiński żółty. I czy to może nam pomóc? Bo to może pan poseł Wróblewski teraz jako pierwszy.
Wrócę do tego, co wszyscy wiemy, ale co musimy podkreślić. Wiem, że z przyczyn gospodarczych i w Polsce, i w całej Europie, i na świecie nie możemy doprowadzić do drugiego lockdownu. Musimy szukać takich rozwiązań, które z jednej strony pozwolą funkcjonować gospodarce w miarę normalnie, edukacji, żebyśmy mogli w miarę normalnie mogli pracować, a z drugiej strony musimy zachowywać te wszystkie środki ostrożności, o których Ministerstwo Zdrowia, pan minister Szumowski i wszyscy oni mówią, my słyszymy od wielu miesięcy, stosować, nosić maseczki, dezynfekować ręce, zachowywać dystans społeczny, no i krótko mówiąc też ograniczać niektóre aktywności społeczne. Jednym z rozwiązań, które wydaje się są ważne, no to tam, aby te rygory były jakoś uzależnione od tego, jakie jest zagrożenie na danym terenie. Stąd są te dwa rodzaje obostrzeń, ten czerwony i żółty. I musimy tutaj być może cały czas dyskutować i pracować szczegóły, ale musimy się do tego stosować, bo jest to w naszym wspólnym interesie w Polsce i w Europie.
Pan poseł Jarosław Urbaniak, Koalicja Obywatelska.
No, pan redaktor pytał o wprowadzenie tych stref bardziej i mniej zagrożonych. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie i to zaostrzanie lokalne pewnych rygorów powinno następować. Ale ten przykład, o którym mówiliśmy, czyli jeżeli mamy powiat, który jest czerwony, to z pewnością sąsiednie powiaty w taki naturalny sposób, od razu z automatu powinny być żółte. To jest jakby
Ostrowski powiat w tej chwili nie jest ani żółty, ani czerwony, jest na zielono. Żadnych ograniczeń nie ma.
Żadnych szczególnych ograniczeń nie ma. Z moich doświadczeń po prostu ludzie sami się ograniczają. No ale ja chciałbym przypomnieć, gdy mieliśmy niespełna bodajże sto kilkadziesiąt zachorowań dziennie, premier wprowadził zakaz wchodzenia do lasu. To jedno z najbardziej chyba absurdalnych zakazów, jakie pojawiły się w związku z koronawirusem na świecie. A w tej chwili nadal mamy dopuszczane zgromadzenia, no chociażby wesela. No naprawdę, dbajmy o zdrowie Polaków.
Zakazałby pan wesel?
Tak.
Przepraszam, ale w Poznaniu ograniczenie, jeśli chodzi o chodzenie do lasu, prowadziły władze miasta Poznania, to dotyczyło
do lasów komunalnych. Mhm.
Więc wydaje mi się, że znowu ten zarzut, no to tak raczej służy, żeby nie tyle walczyć z koronawirusem, tylko żeby przytykać się po nosach. Wydaje mi się, że sprawa jest tyle poważna, żeby możliwie racjonalnie, możliwie skutecznie walczyć z pandemią. Cieszę się, że pan zauważył, z czym ja się zgadzam. To jest sensowne, żeby ten stopień obostrzeń zależał od sytuacji na terenie danego powiatu.
I to jest, panie pośle, bo czas już nam się skończył.
O tej sprawie powinniśmy dyskutować. No, skończyły się wybory. Możemy kilka miesięcy, przynajmniej wokół takich najważniejszych spraw, jak epidemia, jak sytuacja na Białorusi, działać razem, a nie przeciwko sobie, no bo to nie pozwala...
Dziękuję, panie pośle. Czas już nam się naprawdę skończył. Proszę jeszcze 10 sekund, pan Urbaniak.
Zajmuje się handlem maseczkami, a zamiast walką z koronawirusem, no to nie będzie wspólnego zdania. No,
Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Urbaniak, Koalicja Obywatelska. Bardzo panowie dziękuję i zdrowia życzę, bo dziękuję. W parlamencie niestety też ten koronawirus jest. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Zdrowia i dobrego wieczoru.
Do usłyszenia.
Przy gorącym stole.